Lekcja czwarta. 23 lipca. Sprawiedliwość i miłosierdzie w Starym Testamencie. Część druga. Studium tekst pamięciowy. I gdzie tylko potok popłynie. Każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło, i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Księga Ezechiela 47:9. Pewna dzielnica mieszkaniowa, która kwitła w latach 50. i na początku lat 60. XX wieku, stała się podobna do strefy wojny pod koniec lat 60. i na początku lat 70. Większość rodzin wyprowadziła się stamtąd, pozostawiając rozpadające się i zniszczone kamienice czynszowe. Zdrowy biznes zamarł tam, natomiast handel narkotykami i przestępczość rozkwitły, sprawiając, że kto mógł, unikał tej okolicy. W 1986 roku pewna chrześcijańska rodzina opuściła swój wygodny dom na przedmieściach i przeprowadziła się do tej dotkniętej kryzysem miejskiej społeczności. Przyłączyła się do niej rodzina pewnego pastora z innego miasta. Odbudowali dwa zniszczone budynki i zamieszkali w nich. Te dwie rodziny spędzały czas na ulicach, spotykając różne grupy i przebywając z tymi, którzy pozostali w tej okolicy. Owe dwie rodziny stały się katalizatorem, którym posłużył się Bóg, by założyć zbór, który przyniósł uzdrowienie i przemianę wymierającej społeczności w tej dzielnicy miasta. Ich praca i wpływ trwają nadal, dokonując zmian w życiu wielu ludzi. Bóg ma coś do powiedzenia o roli swego Kościoła w beznadziejnych sytuacjach podobnych do tej. W lekcji tego tygodnia nadal będziemy słuchać chóru starotestamentowych głosów, które wzywają lud Boży do objawiania światu charakteru Boga, którego jedną z najważniejszych cech jest dobroczynność. Niedziela, 17 lipca. Ożywieni w Chrystusie. Łaska Boża, która przynosi ożywienie ludziom umarłym w występku i grzechu, została obrazowo ukazana w 37 rozdziale Księgi Ezechiela. W wizji prorok Ezechiel został przeniesiony przez Ducha Świętego do doliny pełnej martwych i suchych kości zalegających ziemię. Te kości symbolizowały duchowy stan Izraelitów. Bóg zadał prorokowi pytanie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? Księga Ezechiela 37:3. Odpowiedź na to pytanie zostaje dana, gdy prorok zaczyna przemawiać do martwych kości. Przeczytaj Księga Ezechiela 37:1-14. Co Bóg zamierzał uczynić dla swego ludu? Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe. Słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości, oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna, i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą, i dam wam moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum, i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało, i skóra powłokła i powierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź, ożywcze tchnienie. Z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam to, mówi Pan. Skutkiem przesłania przekazanego suchym kościom Izraelitów jest to, że 1. Wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach. Rzesza bardzo wielka, Księga Ezechiela 37, 10, 2. Bóg osadzi swoich wiernych w ich kraju, zobacz Księga Ezechiela 37, 14, 3. Oni będą wiedzieli, że to Bóg tego dokonał. Ale samo ożywienie nie wystarczy. Lud Boży musi być ożywiony do misji prowadzonej w określonym celu. Izraelici mieli być światłem dla narodów. Przeczytaj list do Efezjan 2, 10. Dlaczego zostajemy ożywieni, duchowo odrodzeni, w Chrystusie? List do Efezjan 2, 10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Nasze przyjęcie u Boga jest pewne jedynie dzięki Jego umiłowanemu Synowi, a dobre uczynki są jedynie rezultatem działania Jego przebaczającej grzech miłości. Nie przynoszą nam one chluby i nic nie jest nam udzielane za nasze dobre uczynki, przez które możemy domagać się udziału w zbawieniu naszych dusz. Zbawienie jest wolnym darem Boga dla wierzącego, danym mu jedynie ze względu na Chrystusa. Zmartwiona dusza może znaleźć pokój przez wiarę w Chrystusa, a jej pokój będzie proporcjonalny do jej wiary i zaufania. Nie może przedstawić swoich dobrych uczynków jako uzasadnienia dla zbawienia swojej duszy. Czy jednak dobre uczynki nie mają żadnej faktycznej wartości? Czy grzesznik, który każdego dnia bezkarnie popełnia grzech, traktowany jest przez Boga z taką samą przychylnością jak ten, kto przez wiarę w Chrystusa stara się pracować w swojej prawości? Pismo Święte odpowiada, Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. List do Efezjan 2, 10. W swoim boskim postanowieniu, poprzez Jego niezasłużoną przychylność Pan zarządził, że dobre uczynki zostaną nagrodzone. Jesteśmy przyjęci jedynie przez zasługi Chrystusa, a czyny miłosierdzia i uczynki dobroczynności, które wykonujemy, są owocami wiary. Poniedziałek, 18 lipca. Płynąca rzeka. Przeczytaj Księgę Ezechiela 47, 1-8. Co dzieje się ze świątynią, którą Ezechiel ujrzał w wizji? Księga Ezechiela 47, 1-8. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci, i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci, i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać, potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew, z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. Wydaje się, że ze świątyni wyciekała woda. Z pozoru mogło to wyglądać tak, jakby w świątyni pękła rura wodociągowa. Jednak w tym przypadku woda wypływająca ze świątyni oznaczała coś bardzo dobrego. Woda wypływająca ze świątyni płynęła w kierunku wschodnim. Na wschód od Jerozolimy znajduje się Morze Martwe, najniżej położony zbiornik wodny na ziemi. Między Jerozolimą a Morzem Martwym rozciąga się na szerokość około 34 km przeważnie pustynna kraina obejmująca Arabę, czyli depresję Jordanu i Morza Martwego. Morze Martwe jest tak słone, iż życie w nim jest niemożliwe. Jednak gdy wody ze świątyni docierały do Morza Martwego, martwa woda morska stawała się zdrowa. Można to rozumieć symbolicznie jako Boży Kościół, świątynię, niosącą uzdrowienie ludziom martwym w upadkach i grzechach. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 5:16. Co Jezus mówi nam o tym, jak mamy Go reprezentować wobec świata? Ewangelia Mateusza 5:16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Rzeka Zambezi jest początkowo płytkim strumykiem wypływającym spod drzewa w Zambii. Płynąc w kierunku wodospadu we Wiktorii, staje się stopniowo szeroką i głęboką rzeką. Podobnie rzeka wypływająca ze świątyni, choć początkowo mała, z czasem wzbiera jej wody stają się tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Księga Ezechiela 47:5. Uzdrawiający wpływ Twojego zboru może być początkowo niewielki, ale z czasem może się zwiększyć i przekształcić Twoją społeczność. Nasze dzieło zostało mi przedstawione jako początkowo małe, bardzo małe jak strumyk. Światło i woda, te ilustracje zostały użyte, aby przedstawić to, czego Bóg może dokonać przez nas, by pomóc ludziom. Jak możemy się stać lepszymi pośrednikami w służbie dla potrzebujących? Wtorek, 19 lipca. Kościół, źródło życia. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło, i będzie tam dużo ryb. A wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Księga Ezechiela 47:9. Proroctwo Ezechiela dowodzi, że gdzie dotrze rzeka, która wypływa z Bożego Kościoła, tam jest życie. Księga Ezechiela 47:10 dodaje do tego zdumiewające szczegóły. Księga Ezechiela 47:10. Rybacy będą stać nad nim, od Engedi aż do Endoeglaim, tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Cóż za dziwny to będzie widok. Na brzegach zbiornika wodnego znanego z tego, że nie ma w nim ryb, gdyż nic nie jest w stanie w nim żyć, pojawią się rybacy suszący sieci, gdyż będzie się tam łowić wiele ryb. Chodzi o to, że dzięki mocy Boga działającej w jego ludzie życie może zaistnieć tam, gdzie wcześniej go nie było. Gdzie Bóg działa, tam nie ma beznadziejności, żadna grupa ludzi nie jest poza zasięgiem odkupienia, żadne też dziedzictwo nieszczęsnej przeszłości nie musi nas potępiać i skazywać na rozpacz z powodu sytuacji bez wyjścia. Cudowna Boża łaska dokonuje zdumiewających rzeczy dla wszystkich, którzy ją przyjmują. W tym symbolicznym obrazie zawarte jest przesłanie Ewangelii. Bóg przez nas udziela nadziei tym, którzy są zniechęceni, przygnębieni, wyczerpani i umierający, zarówno duchowo, jak i fizycznie. Porównaj Księgę Ezechiela 47:12 z Apokalipsa 22:1-2. Co te dwa fragmenty Biblii mówią ci o ostatecznym przeznaczeniu tych, którzy zostają uzdrowieni i ożywieni przez Jezusa za pośrednictwem Jego Kościoła? Księga Ezechiela 47:12. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. Objawienie Jana 22:1-2. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tron Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Pewnego dnia lud Boży, w tym ci ludzie, których Bóg uzdrowił i ożywił przez niesamolubną służbę swojego Kościoła, znajdą się na nowej ziemi, gdzie będzie inna rzeka wypływająca spod tronu Boga. Nie będzie tam pustyń, suszy ani śmierci. W czasie, gdy czekamy na tę błogosławioną rzeczywistość, Bóg pragnie, by Jego zbory były miejscami, z których płynie uzdrowienie i obfite życie do społeczeństwa. On pragnie działać przez nas, by ożywiać i przekształcać pustynie, depresje i morze martwe na naszym terenie, przynosząc im obfite życie w Jezusie. Zobacz Ewangelia Jana 10:10, czyli krótko mówiąc pełne adwentystyczne przesłanie. Ewangelia Jana 10:10 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Prorok Amos przedstawia obraz podobny do tego w 47. rozdziale Księgi Ezechiela. Przeczytaj Księgę Amosa 5:24. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Jak ten obraz ma się do roli Twojego zboru w społeczeństwie? W jaki namacalny sposób Twój zbór jest uzdrawiającą rzeką w Twojej okolicy? Środa, 20 lipca. Jubileuszowe obietnice. Stary Testament jest pełen przesłań, według których ci, którzy zostali ubogaceni materialnie i duchowo, powinni docierać do tych, którym gorzej się powodzi. Przeczytaj Księga Izajasza 61:1-11. Co Bóg mówi w tych wersetach swojemu ludowi i jak możemy zastosować to, co jest tu powiedziane, do siebie i naszego powołania przed Panem. Zobacz także Ewangelia Łukasza 4:18. Księga Izajasza 61, Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą, z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. Za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i opływanie były ich udziałem, dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem, bo ja, Pan, który miłuje prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze. Ich ród będzie znany wśród narodów, a ich potomstwo wśród ludów. Wszyscy, którzy ich ujrzą, uznają ich za ród błogosławiony przez Pana. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblukł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jako oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jako oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Ewangelia Łukasza 4:18. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. 61 rozdział Księgi Izajasza zaczyna się od deklaracji, iż Duch Pański działa przez pomazańca, by głosić dobrą nowinę ubogim, podnosić upadłych na duchu, ogłaszać wyzwolenie jeńcom oraz uwalniać więźniów z ciemności i rozpaczy. Zobacz Księga Izajasza 61:1. Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Wszystkie elementy tej obietnicy mają swoje wypełnienie w roku łaski Pana. Ten rok łaski Pana to inaczej rok jubileuszowy, który, jak zauważyliśmy, był pełen wskazań dotyczących służby na rzecz potrzebujących i ubogich. Tak więc pogrążeni w żalu, którzy zostają pocieszeni, smucący się na Syjonie, którym okazana zostaje pomoc, ci, którzy otrzymują zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej. Księga Izajasza 61:3, to ci, którzy odbudują prastare ruiny i odnowią miejsca od dawna zdewastowane. Ci, którzy zostali pobłogosławieni mesjańskim jubileuszem, stają się reformatorami społeczeństwa i odnowicielami zrujnowanych miast. Słudzy Boży są nazwani kapłanami i sługami, a wspiera ich bogactwo okolicznych narodów. Obrazy, które znajdujemy w 61 rozdziale Księgi Izajasza, a odnoszące się do pomazańca zmieniającego ludzi dzięki bogactwu tych, którzy zawarli przymierze z nim, mają zastosowanie do tych, którzy obecnie zostali powołani, by być kapłanami i sługami w społeczeństwach na całym świecie. Czyż przekształcający wpływ tego proroctwa nie powinien być odczuwalny, gdy mamy upodobanie Panu, radujemy się w naszym Bogu oraz jesteśmy odziani szatami zbawienia i sprawiedliwości w naszym społeczeństwie? Przeczytaj Księga Izajasza 61:9. Jakżeż mocne jest to świadectwo tego, czego Bóg może dokonać wśród swojego ludu? Czy to samo można powiedzieć o nas dzisiaj? Dlaczego tak albo dlaczego nie? Księga Izajasza 61:9. Ich ród będzie znany wśród narodów, a ich potomstwo wśród ludów, wszyscy, którzy ich ujrzą, uznają ich za ród błogosławiony przez Pana. Czwartek, 21 lipca. Kościół, czynnik przemiany. Przeczytaj 6 rozdział Księgi Micheasza. Przeciwko czemu Pan wypowiada się w tym rozdziale? Księga Micheasza 6. Słuchajcie tego, co mówi Pan, nurze, wnieś skargę wobec gór. Niech pagórki słuchają Twojego głosu. Góry, słuchajcie skargi Pana, uważajcie, fundamenty ziemi. Gdyż Pan ma sprawę ze swoim ludem i rozprawia się z Izraelem. Ludu mój, cóż Ci uczyniłem? I czym Ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz mi. Wszak wyprowadziłem Cię z ziemi egipskiej i z domu niewoli wykupiłem Cię, posłałem przed Tobą Mojżesza, także Arona i Miriam. Ludu mój, pomnij, co zamyślał Balak, król moabski, i co mu odpowiedział Bileam, syn Beora, i co zaszło w drodze od Szitim do Gilgal, abyś poznał sprawiedliwe dzieła Pana. Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Słuchaj. Pan woła na miasto, a rozsądnie jest bać się Twojego imienia. Dosłuchajcie, plemiona i zgromadzenie miasta. Czy mogę zapomnieć o domu bezbożnego, który gromadzi skarby przez zbrodnie, i o przeklętej, skąpej mierze? Czy mam go uniewinnić mimo fałszywej wagi i mimo worka z oszukańczymi odważnikami? Bogacze miasta są pełni bezprawia, jego mieszkańcy mówią kłamstwo i mają oszukańczy język w swoich ustach. Dlatego i ja zacznę Cię karać, niszczyć z powodu Twoich grzechów. Będziesz jadł, lecz się nie nasycisz, głód pozostanie w Twoich wnętrznościach. Porwiesz, lecz nic nie wyniesiesz, bo co wyniesiesz, to wydam pod miecz. Będziesz siał, lecz nie będziesz zbierał, będziesz tłoczył oliwki, lecz nie będziesz się namaszczał oliwą, będziesz tłoczył grona, lecz wina pić nie będziesz. Przestrzegałeś ustaw Omriego i wszelkich sposobów domu Achaba, postępowaliście według ich rad. Dlatego zamienię Cię w pustynię, a Twoich obywateli uczynię pośmiewiskiem. Tak będziecie musieli znosić hańbę mojego ludu. Micheasz dołącza do innych starotestamentowych proroków, którzy podkreślają to, że zewnętrzne formy religijne przy braku pokory i świadomego przejawiania sprawiedliwości i miłosierdzia nigdy nie są akceptowane przez prawego i miłosiernego Boga. Co jest zasadniczym przesłaniem Księga Micheasza 6:8. Księga Micheasza 6:8. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Prawdziwa religijność jest praktyczna. Owszem, obejmuje obrzędy i ceremonie kościelne, ale polega nie tyle na powstrzymywaniu się od pokarmu, ile dzieleniu się nim z głodnymi. Praktyczna pobożność jest jedynego rodzaju religią uznawaną przed sądową stolicą Boga. Zobacz Ewangelia Mateusza 25:34-46. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do Ciebie? A król, odpowiadając, powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Dzisiaj Bóg nadal odrzuca odstępstwo w postaci zewnętrznej religijności pozbawionej praktycznej pobożności, która została wyrażona w Księgach Micheasza 6:8. Nasze formy religijności nie są celem samym w sobie, ale środkiem prowadzącym do celu, a celem tym jest Chrystus, który ma zostać objawiony w nas. We wprowadzeniu do lekcji tego tygodnia spotykamy dwie rodziny, które przeprowadziły się do beznadziejnej społeczności, by służyć potrzebującym. Te dwie rodziny stworzyły małą grupę spotykającą się w domu jednej z nich wraz z przyjaciółmi z sąsiedztwa. Członkowie tej rosnącej małej grupy gorliwie modlili się, by Bóg wskazał im, jak mają ożywić swoją lokalną społeczność. Współdziałali z chrześcijańską organizacją niosącą pomoc i zaczęli rekrutować wolontariuszy, którzy przyłączyli się do nich, by razem remontować opuszczone domy w okolicy. Gdybyś odwiedził tę społeczność dzisiaj, zobaczyłbyś kwitnącą okolicę wyglądającą lepiej niż kiedykolwiek przedtem. Stało się to dzięki małemu zborowi, który pragnął okazać miłość Jezusa w praktyczny sposób i pozytywnie przekształcić społeczeństwo. To dzieło świadczy, że Chrystus w praktyczny i mocny sposób działa przez swój lud, by docierać do ludzi i służyć im. Choć Bóg mówił do swego ludu jako całości, w Księgach Micheasza 6:8 występuje liczba pojedyncza. Bóg zwraca się do każdego z wierzących indywidualnie. Jak ty osobiście świadczysz o tym, że to, co mówi Pan, jest dobre? Piątek, 22 lipca. Do dalszego studium. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Księga Micheasza 6:8. Czy Bóg mógł wyraźniej oznajmić to, czego oczekuje od swojego ludu? Bóg wskazał nam, co jest dobre, a to dobro jest tym samym słowem, które raz po raz zostało użyte w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju w odniesieniu do stworzenia sprzed upadku. Tak więc wskazany jest nam ideał, jaki Bóg pierwotnie miał dla nas i jaki ostatecznie przywróci nam po powtórnym przyjściu Jezusa. Wyrażenie przetłumaczone jako żąda od ciebie, można także przetłumaczyć, i to trawniej, jako szuka u ciebie. Zatem czego Bóg szuka u nas, swego odrodzonego ludu okrytego łaską Chrystusa? Odpowiedź na to pytanie jest ukazana w tym, jak mamy się odnosić do bliźnich i Boga. Po pierwsze, mamy postępować zgodnie z prawem. Jest to niezwykle trafne w kontekście tematu lekcji tego kwartału, dotyczącego tego, jak możemy pomagać tym, którzy często są bezradnymi ofiarami niesprawiedliwości. Po drugie, mamy okazywać bratnią miłość. Żyjemy w świecie, który czasami bywa bardzo niemiłosierny. Jakież mocne świadectwo możemy wydawać, gdy okazujemy miłosierdzie i objawiamy w ten sposób bratnią miłość wobec naszych bliźnich. Po trzecie, mamy w pokorze obcować z Bogiem. Skoro Pan w Księga Michała 6:4 zwrócił uwagę Izraelitom na ich wyprowadzenie z Egiptu jako powód, by byli pokorni i wierni wobec Niego, o ileż bardziej to wezwanie odnosi się do nas, którzy zostaliśmy odkupieni przez krew Jezusa? Prawda o krzyżu i cena naszego odkupienia powinny nas zawsze czynić pokornymi wobec naszego Boga. Pytania do dyskusji. 1. Jakie inne starotestamentowe wersety mówią o naszych obowiązkach wobec potrzebujących? 2. W 5 rozdziale Księgi Amosa, a zwłaszcza w Księgi Amosa 5:21-24, znajdujemy mocne słowa dotyczące religijnych ludzi w czasach tego proroka oraz tego, że Bóg bardziej interesuje się tym, jak traktujemy bliźnich, niż jak spełniamy religijne obrzędy, które On sam ustanowił. Co powinno nam to mówić o tym, jakie powinny być nasze priorytety? Księga Amosa 5:21-24. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni. I nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. 3. Jak możemy się ustrzec niebezpieczeństwa takiego zaangażowania się w wychodzenie naprzeciw materialnym potrzebom ludzi, iż zaniedbamy ich potrzeby duchowe? Jak możemy zachować równowagę w naszym pragnieniu służenia pokrzywdzonym przez los i potrzebującym pośród nas?